Prawo przyszłości to podcast poświęcony interakcjom między prawem i naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi. Prowadzony jest przez Future Law Lab na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witajcie w 21. już odcinku podcastu Prawo przyszłości. Nazywam się Ewa Górska, a moim gościem dzisiaj jest Bohdan Widła. Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny specjalizujący się w prawie nowych technologii. Cześć Bohdan.
Cześć.
Przejdźmy od razu do rzeczy. Rozmawialiśmy o tym, o czym powinniśmy rozmawiać w podcaście, jeszcze wcześniej nie na antenie, i dałeś taki bardzo obrazowy przykład tego, jak nowoczesne technologie są wszędzie w naszym życiu. Mówiłeś o słuchawce od prysznica, która jest wyposażona w oprogramowanie, które nie dość, że wysyła dane, cytuję, cholera wie gdzie, to też, że no, ciężko jest na przykład ją naprawić i też nie do końca wiemy, co z tymi danymi się dzieje. Więc jakie problemy wynikają z tych technologii nas otaczających?
Ten przykład ze słuchawką prysznicową, on był mocno ekstremalny, no i wiadomo. Umówmy się, nie w każdym mieszkaniu, w każdej łazience jest gadająca z jakimś serwerem słuchawka prysznicowa. Natomiast to jest taki symptomatyczny, rzeczywisty przykład tego zjawiska, które się określa jako Internet Rzeczy czy Internet of Things. Czyli w tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której rzeczy, które nas otaczają, i to różne. Te słuchawki od prysznica to jest jedno spektrum, bardzo ekstremalny kraniec tego spektrum. Natomiast samochody, sprzęt AGD, lodówki, zmywarki i tak dalej, zegarki. To wszystko przestaje funkcjonować wyłącznie w oparciu o to, co jesteśmy w stanie dotknąć, o te mechaniczne części, a w ogóle sama funkcjonalność tych urządzeń, to, że my jesteśmy w stanie z nich rzeczywiście korzystać, zależy czasami nawet w 100% od tego, jak wygląda oprogramowanie, które jest w środku, czy to urządzenie jest w stanie skomunikować się z jakimś serwerem. Bez tego mamy do czynienia albo z zupełnie innym produktem, albo po prostu z kupką nic nieznaczących dla nas części elektronicznych, z których nie jesteśmy w stanie skorzystać. I to jesteśmy w stanie rozpatrywać z wielu różnych punktów widzenia. Jeden punkt widzenia jest oczywiście takim punktem widzenia bezpieczeństwa, to znaczy możemy myśleć o tym, że ola Boga, w tym momencie można zhakować mi samochód, albo ola Boga, zhakują mi lodówkę. Niekoniecznie dlatego, że będą chcieli mi ją wyłączyć, tylko na przykład dlatego, że będą chcieli podłączyć tę lodówkę do tak zwanego botnetu, żeby ona następnie współuczestniczyła w atakach różnego rodzaju, powiedzmy, przeciążających serwery. Jest taka konstrukcja ataku jak denial of service, i można do tego wykorzystać botnet również złożony z urządzeń.
Ale to się dzieje?
Ataki się dzieją. O tym, że takie ryzyko się pojawia, związane z
moją lodówką,
z włączania lodówek do botnetów, pisze się już w literaturze i również się rozważa kwalifikacje prawne tego. Więc to jest jakby jedna strona tego zjawiska, o której można pomyśleć. To się wiąże między innymi z tym, że te urządzenia obecnie, póki co, bo to się z dużym prawdopodobieństwem zacznie zmieniać także pod wpływem regulacji, te urządzenia póki co mają, powiedzmy, nie najlepszą reputację, jeżeli chodzi o różnego rodzaju cechy bezpieczeństwa, albo nie są dostatecznie dobrze zaprojektowane z tego punktu widzenia, albo producenci niekoniecznie chętnie chcą udostępniać aktualizacje, które by łatały jakieś luki bezpieczeństwa. Są takie spektakularne przykłady, na przykład, że elektroniczna niania zaczyna w środku nocy gadać obcym głosem, a okazuje się, że ktoś się do niej podpiął, ponieważ był wystawiony interfejs, mówiąc w uproszczeniu, publicznego internetu, i taka ewidentna luka bezpieczeństwa w takim produkcie istniała. Więc to jest jakby jeden problem, którego, powiedzmy, kiedyś nie mieliśmy. Drugi problem, który jest chyba dużo bardziej skomplikowany i dużo trudniejszy do naprawienia, o ile w ogóle ktoś uważa, że jest to problem wymagający naprawy, bo to nie wszyscy ten pogląd podzielają, to jest kwestia kontroli nad takim urządzeniem. Kiedyś było tak, że mieliśmy rzeczy, tak? Byliśmy właścicielami, właścicielkami. Prawo własności to klasycznie rozumiane prawo własności opisane w kodeksie cywilnym, o którym możemy w niektórych aspektach powiedzieć w kategoriach już starożytni Rzymianie, w innych aspektach pewnie już Niemcy w XIX wieku, ale to było coś znanego i dobrze rozpracowanego, ono przestaje wystarczać, żeby opisać taką sytuację przedmiotu należącego do internetu rzeczy. Kto tak naprawdę kontroluje to, co ja mogę zrobić ze swoim zegarkiem, ze swoim telefonem, ze swoim samochodem, no i także z moją lodówką. No bo jedną rzecz wymieniłem, tak? Mamy oprogramowanie, które jest w środku. To oprogramowanie jest w praktyce w 100% przypadków chronione prawem autorskim. To prawo autorskie obejmuje między innymi wyłączność zezwalania na modyfikacje, czyli na przykład na jakieś zmiany funkcjonalności, ale także kwestie usuwania błędów. Taka jest reguła, są od niej wyjątki, ale reguła jest ciągle taka, że to ktoś, kto ma majątkowe prawa autorskie do oprogramowania, ma w cudzysłowie władzę. To oprogramowanie może być jeszcze otoczone różnego rodzaju zabezpieczeniami technicznymi. No i te zabezpieczenia techniczne również mają swoje miejsce w systemie prawnym, czy to jest część własności intelektualnej, czy nie, to jest kwestia dyskusyjna, ale na koniec dochodzimy do tego samego momentu, jest pewien chroniony prawem faktyczny mechanizm chroniący na przykład przed dostępem, przed modyfikacją programowania, przed wgraniem czegoś alternatywnego. Co dalej? No dalej jest kwestia no chociażby tego, że czasami potrzebujesz coś naprawić, potrzebujesz mieć części zamienne. Na te części zamienne też mogą być otoczone różnego rodzaju kordonami wynikającymi z prawa własności intelektualnej, czy to wynikających z tego, że na części zamiennej znajduje się znak towarowy. Czy to dlatego, że część zamienna jest chroniona jako design, jako tak zwany wzór przemysłowy. Możesz mieć problem dostępności dokumentacji, która jest niezbędna, żeby taką naprawę przeprowadzić. Możesz mieć problem tego, że know-how związany z tym, jak taką naprawę przeprowadzić, jest chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa i to jest ochrona taka czysto faktyczna. Ktoś tego pilnuje, żeby to dalej był sekret, plus ochrona prawna wynikająca z przepisów akurat w Polsce o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. No i na koniec jest jeszcze coś, co niby nie jest aż tak obudowane przepisami, ale jeżeli popatrzymy na to tak praktycznie, to ma przynajmniej takie samo znaczenie, o ile wręcz nie jest znacznie silniejsze. To jest ta faktyczna władza nad rzeczą. Była parę lat temu taka sytuacja, w której Google przejął pewną spółkę, która prowadziła, to był startup, który prowadził taką działalność związaną z urządzeniami, no nazwijmy to, inteligentnego domu. To znaczy masz pudełko podłączone do internetu, za pomocą którego możesz sterować sobie różnego rodzaju urządzeniami w swoim mieszkaniu. Teraz jak się pojawił kłopot? No pudełko oczywiście samo w sobie tego nie robi. Kluczowe znaczenie miało oprogramowanie uruchomione na jakimś zewnętrznym serwerze tej spółki. Klienci musieli zawrzeć umowę, no i rzeczywiście zawierali umowę, zgodnie z którą na czas nieoznaczony mieli zapewnioną tę usługę utrzymywania tego oprogramowania. Kupując to pudełko razem z usługą, pewnie mieli uzasadnione oczekiwanie, że no, trochę to potrwa, zanim pudełko przestanie działać. Natomiast po przejęciu tego startupu przez olbrzymią korporację, działalność została dosłownie wygaszona. I nieco ponad rok po tym, jak niektórzy klienci nabyli nowy produkt, dostali informację, że w tym momencie to jest bardzo fajny przycisk do papieru, albo mówiąc żargonem związanym z internetem rzeczy, tak zwana cegła. Doszło do scegłowienia. Nie wiem, czy da się fajnie przetłumaczyć na anglojęzyczny zwrot bricking. Natomiast przemieniono to pudełko, które coś miało robić, no tak naprawdę w kubkę elektronicznych części. I ta czysto faktyczna kontrola, czy to wynikająca z tego, że masz jakiś zewnętrzny serwer, bez którego usług nie jesteś w stanie korzystać ze swojego produktu, czy to faktyczna kontrola wynikająca z tego, że produkt generuje pewne dane i do tych danych potrafi dostać się producent, potrafi dostać się być może dystrybutor, ale nie jesteś w stanie dostać się do tych danych ty, jako osoba, która no, teoretycznie powinna poczuwać się jako główna władczyni tej rzeczy, no bo przecież to twoje, no tutaj pojawia się zupełnie inny wątek i on w tym momencie jest coraz szerzej dyskutowany, także z punktu widzenia tego, jakie chociażby Unia Europejska próbuje podejmować działania związane ze zmianą prawa. To masz problem tego, kto to może naprawić. Masz problem tego, czy ty jako właścicielka takiego urządzenia możesz zmienić jego funkcję. Trzymając się przykładów autentycznych, kilka lat temu uniemożliwiono w jednej z kolejnych aktualizacji jednej z wersji konsol PlayStation, uniemożliwiono instalację na nich alternatywnego systemu operacyjnego. Efekt był taki, że po tej aktualizacji niemożliwe stało się wykorzystanie takich konsol do tworzenia, no tak naprawdę, superkomputerów. Wcześniej można było, według, powiedzmy, opcji dostępnych pierwotnie, kiedy wypuszczano te konsole na rynek, można było spiąć 10, 20, 30 konsol w jeden klaster obliczeniowy i naprawdę całkiem solidną moc obliczeniową z tego uzyskiwano. Potem to nagle przestało być możliwe. No i tutaj mamy przykład tej sytuacji, gdzie nie o naprawę chodzi, tylko o zmianę przeznaczenia, przerobienie. Nie jesteś w stanie, w cudzysłowie, gmerać w swojej rzeczy tak, jak być może byś sobie to wyobrażała jako właścicielka.
Zanim przejdziemy jeszcze do kolejnego pytania, które mi chodzi po głowie, w ogóle o tym naprawianiu, to jeszcze takie pytanie, co ma zrobić klient? Czy w ogóle co się dzieje z takim klientem, którego lodówka / nie wiem, myślę teraz o wszystkim, co mam w tym momencie w domu podłączone do internetu, więc na przykład oczyszczacz powietrza został zhakowany, to zostało w jakiś sposób wykorzystane. Czy w ogóle takie sprawy się dzieją? Czy ten konsument, klient, i to jeszcze są moje dane, w sensie ja się nie poczuwam tylko do tego, że to przedmiot jest moją własnością, tylko on na przykład zbiera moje dane, albo to jest jakaś ingerencja w moją prywatność, jeśli ktoś mi zaczyna mówić z elektrycznej niani w domu. Czy w ogóle z tym da się coś zrobić, czy wtedy jest trochę już po ptokach?
Jeżeli pytasz mnie o reakcję systemu prawnego, no to na poziomie przepisów specjalnych wątpliwości nie ma. No jest oczywiście potężny problem z szeroko rozumianą egzekucją, czyli jak znaleźć sprawcę, jak go dopaść, jak go skazać. Natomiast z punktu widzenia tego, jak to wygląda obecnie w kodeksie karnym, no to specjalnej wątpliwości nie ma. To znaczy mamy artykuł 267 kodeksu karnego, który między innymi określa taki czyn zabroniony jak uzyskanie, w cudzysłowie, nie jest to dokładny cytat z przepisu, nieautoryzowanego dostępu do systemu informatycznego. I teraz pojęcie system informatyczny na pierwszy rzut oka czy ucha, ono się może wydawać czymś takim odnoszącym się do jakiegoś wielkiego systemu. Nie wiem, w ZUS-ie jest system do obliczania emerytur albo coś takiego, ale definicja, którą się przyjmuje na gruncie tego przepisu, pochodząca między innymi z umowy międzynarodowej, z konwencji budapesztańskiej, jest nieprawdopodobnie szeroka. I no co prawda nie jest to przykład ze sprawy sądowej dotyczącej włamu takiego, jak opisujesz, tylko ze sprawy toczącej się wokół pewnej, no, przykrej sprawy rozwodowej, ale za system informatyczny, system komputerowy w rozumieniu tego przepisu uznano pojedynczego smartfona. Jeden z sądów taką kwalifikację przyjął i to jest zupełnie poprawne z punktu widzenia tej siatki pojęciowej. To jest o tyle ciekawe, że nie potrzebujesz nawet przełamywać żadnych zabezpieczeń, żeby zrealizować znamiona tego czynu zabronionego. Nawet jeżeli ta, trzymając się przykładu sprzed chwili, ta elektroniczna niania nie była zabezpieczona jakimś hasłem, ponieważ była tak fatalnie zaprojektowana, to samo w sobie nie będzie przesądzać, że podpięcie się i nawijanie do jakiegoś cudzego dziecka będzie zupełnie poza zainteresowaniem prawa karnego. Więc to jest jeden z możliwych scenariuszy. Jest ich oczywiście więcej, no bo to czasami wchodzi jeszcze może kwestia danych osobowych i być może jakiejś reakcji z punktu widzenia słynnego RODO, no ale tutaj musielibyśmy już naprawdę głębiej wejść w konkretne stany faktyczne, żeby o tym porozmawiać.
Okej, ale trochę się czuję pewniej. Chociaż patrząc na egzekucję właśnie takich kwestii, jakby ktoś mi się teraz włamał do czyszczacza powietrza, to pewnie faktycznie niewiele dałoby się zrobić.
Jako praktyk pierwsze, co bym ci polecił, to odpięcie oczyszczacza od internetu, po drugie zaktualizowanie go, a dopiero pewnie w trzeciej kolejności bym się zastanawiał, jak pisać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Dobrze, jeśli wasze lodówki, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, będą wariować, to najpierw odpinajcie. Ale wiesz, myślę o tym i cię podpytuję, no chociaż na antenie i to pójdzie w eter też szerzej, dlatego że zdaję sobie też sprawę, jak rozmawiamy o tym, ile rzeczy mam w domu podpiętych do sieci. I tak teraz jednocześnie tą listę sobie z tyłu głowy przeglądam. Ale wróćmy do tej naprawy, bo trochę też do tego dążyłam. Mówiłeś tutaj o tych w ogóle problemach z naprawianiem z punktu widzenia też tego, kto jest właścicielem czego w tych skomplikowanych maszynach, ale jednocześnie też cały czas trwa dyskusja o tym, ile produkuje się odpadów elektronicznych, ponieważ już nie naprawiamy rzeczy. I pojawia się taki nurt i taki ruch, który trochę nas tutaj przywiódł też do tego studia, w którym naciska się na to, żeby producenci te rzeczy elektroniczne, zaawansowane naprawiali. Na przykład na wiosnę 2022 roku w niektórych landach w Niemczech, więc całkiem blisko Polski, zaczęto oferować dopłaty dla użytkowników za naprawę sprzętu elektronicznego, po to, żeby zachęcić samych użytkowników, żeby jednak tej rzeczy nie wyrzucili do kosza, tylko w ogóle zainwestowali, nie wiem, bardziej w czas, skoro to jest dopłacane, żeby coś naprawić. Więc czym jest ten ruch Right to Repair, czyli prawo do naprawy?
To jest strasznie efemeryczne zjawisko, mam wrażenie, i trudno je uchwycić w jakąś jedną szufladkę. Pierwszy odruch, który podejrzewam ktoś, kto no, nie siedzi w tej tematyce, może mieć, jak słyszy prawo do naprawy, no, to jest taki odruch konsumenta, któremu coś się zepsuło, więc idzie do sklepu, składa reklamację, domaga się być może naprawy, chociaż tutaj kto wie, czy pierwszym odruchem nie byłoby domagania się wymiany na nowy. I do tego pewnie będziemy mogli wrócić za chwilę, bo to jest bardzo ciekawy wątek tutaj. Natomiast to right to repair to jest taki trochę postulat, trochę ruch, ale trudno powiedzieć, żeby to był ruch, który dałoby się znowu jakoś jednoznacznie opisać, ale zmierzający generalnie do tego, żeby naprawa była łatwiejsza, żeby jakoś usuwać przeszkody, żeby, można powiedzieć, naprawa stała się tym preferowanym rozwiązaniem w przypadku, kiedy coś idzie nie tak. I tutaj oprócz takiej, powiedzmy, społecznej warstwy, nie ma co ukrywać, jest też warstwa taka czysto rynkowa. To znaczy, kiedy się podepniesz na różnego rodzaju wydarzenia, które są organizowane pod tą egidą Right to Repair, to spotkasz tam też po prostu przedsiębiorców, którzy chcą jakoś być obecni na rynku jako no, szeroko rozumiani niezależni dostawcy, niezależni usługodawcy, niezależne serwisy, nieautoryzowane w cudzysłowie, ale nadal mogące konkurować z tymi usługami, które są oferowane przez producentów. No i tutaj niektóre przeszkody, które z punktu widzenia konsumenta mogą nie być aż takie straszne, w tym sensie, że nie blokują mnie jako szaremu człowiekowi dostępu do naprawy, no to z punktu widzenia kogoś, kto chce na ten rynek wejść i może zacząć konkurować ceną czy jakością, zaczynają być istotne. I to się chyba zaczęło właśnie od takich bardzo rynkowo-konkurencyjnych argumentów, że nagle mamy do czynienia z producentami, którzy próbują zajmować pole nie na rynkach, na których pierwotnie wprowadzają swoje produkty, tylko raczej na rynkach tych drugiego rzędu, tak zwanych aftermarkets, tam gdzie się pojawia już potrzeba naprawy czy przeróbki jakiegoś urządzenia. Natomiast w ostatnich latach no, siłą rzeczy w związku z tym, że no, rośnie świadomość tego, w jak czarnej dziurze się znajdujemy z punktu widzenia klimatu, bioróżnorodności i tak dalej, ten motyw zaczyna nabierać jeszcze dodatkowych odcieni, tych bardziej zielonych, w tym sensie, że w tym momencie coraz większą rolę odgrywają takie argumenty związane z ekologicznym kosztem tego, że no nie naprawia się urządzeń, że one po kilku, góra kilkunastu latach stają się bezużyteczne, stają się elektrośmieciami, które są toksyczne same w sobie, mamy do czynienia z marnowaniem energii, marnowaniem zasobów i to jest coś, co w sumie jeszcze parę lat temu brzmiało jak takie myślenie pięknoduchów i zupełnie oderwane od rynkowej rzeczywistości, a obecnie to jest gdzieś na szczycie listy to do, którą przyjmują kluczowe organy Unii Europejskiej. No i trzeba przyznać, że to ma sens, tak? To znaczy, z jednej strony jest opisywane od lat zjawisko, znowu nie ma chyba jakiejś fantastycznej polskiej wersji tego zwrotu planned obsolescence, czyli po iluś latach twoje urządzenie albo po prostu przestaje działać, albo co prawda teoretycznie działa, ale w rzeczywistości nie jest już na przykład zdolny do komunikowania się z niczym dookoła, no i co z tego, że masz iPada sprzed 8 lat, skoro nikt już nie aktualizuje oprogramowania na tego iPada. Przykład zupełnie autentyczny.
A nawet mówiło się w którymś momencie kilka lat temu, że niektóre urządzenia są zaprojektowane tak, żeby na przykład równo po 2 latach paść, bo trzeba kupić wtedy nowe.
Tak.
Prawda?
I to ta strategia takiego, w cudzysłowie, dziurawego wiadra, tak? Lepiej, żeby klienci przestali być stałymi klientami, którzy korzystają z usług dotyczących tego konkretnego produktu, tylko lepiej, żeby kupowali kolejne produkty. To jest coś, co jest już to nie jest żaden taki, nie jest legenda miejska, tylko to jest zjawisko, które jest w zupełnie poważnych pozycjach opisywane. Kolejna sprawa to jest kwestia wspomnianego już zużycia zasobów. Jeżeli się tak na to spojrzy z bardzo uproszczonej matematycznej perspektywy. No, obecna, dominująca wciąż gospodarka rynkowa opiera się na paradygmacie wzrostu. Ten paradygmat wzrostu ma określone konsekwencje. Jeżeli zakładamy, że gospodarka będzie zużywała powiedzmy tam 2-3% więcej zasobów każdego roku, no to prosta kalkulacja procentu składanego sprawia, że po 20 paru, 30, może 40 latach liczba tych zasobów się podwaja. No i te zasoby są skończone. Zaczynamy się zbliżać do tak zwanych granic planetarnych, to znaczy tych momentów, w których w pewnym momencie nastąpi przełamanie, nastąpi takie kryzysowe zjawisko, po którym już nie będzie powrotu do świata przed, no i możemy podejrzewać, że świat po będzie z punktu widzenia naszego i nie tylko naszego gatunku mniej przyjazny do życia, delikatnie mówiąc. Więc cały ten motyw naprawy jako pewnego narzędzia pozwalającego uniknąć marnotrawstwa, on w tym momencie jest coraz bardziej istotny. I jak spojrzysz na coś takiego jak Action Plan Komisji Europejskiej, który, no jak to dokumenty unijne, posługuje się oczywiście masą haseł, buzzwordów i tak dalej, ale jednak pokazuje, że to zaczyna być relevantne politycznie, to takie pojęcia jak prawo do naprawy tam po prostu się pojawiają już w tym momencie. To nie jest tylko i wyłącznie hasło jakiejś grupki pasjonatów.
Powiedzmy jeszcze, te pojęcia się pojawiają właśnie z tych powodów bardziej klimatycznych, katastrofy klimatycznej, czy to jest trochę motywowane tym, że w większości tych elektronicznych rzeczy nas otaczających są bardzo rzadkie surowce, minerały, inne rzeczy, które na razie wydobywamy, niszcząc świat mniej rozwinięty, globalnego południa, w mało przyjazny sposób, ale one po prostu też się skończą.
Jak już chcemy być tak bardzo, bardzo cynicznie na to spojrzeć, to możemy wręcz powiedzieć tak, to również można tłumaczyć tym, że różne globalne siły rywalizują o to, żeby te kończące się surowce, te resztki coraz mocniej kontrolować. I wtedy już nie myślimy o tym, że to się dzieje z troski o globalne południe, czy z troski o klimat, tylko dzieje się to z takich, za przeproszeniem, bismarckowskich motywów. Natomiast trudno jest to ocenić, jak czytasz dokument, tak? Musisz pojechać do Brukseli, porozmawiać z ludźmi i liczyć na to, że będą mówili to, co myślą. Nie każdy z tych elementów, powiedzmy, ma gwarantowany sukces. Mnie osobiście, szczerze mówiąc, wszystko jedno, z jakiego powodu się to dzieje. Osobiście uważam, że ten kierunek jest słuszny, natomiast jednocześnie ten kierunek, on jest trudny. To znaczy, on wymaga przełamania tylu paradygmatów ekonomicznych, takiej siatki regulacji, które narosły, nagromadziły się przez ostatnich kilkadziesiąt lat, kiedy o gospodarce myślano zupełnie inaczej, właśnie myślano w kategoriach tego permanentnego wzrostu, że to jest niesamowicie ciężkie. To nie znaczy, że nic się nie robi. Mamy trochę już mechanizmów, które zostały wprowadzone. Jest taka dyrektywa unijna, ostatnio aktualizowana kilka lat temu, się nazywa EcoDesign. Na podstawie tej dyrektywy są wydawane rozporządzenia wykonawcze. W zeszłym roku weszły w życie rozporządzenia, które na przykład dotyczyły pralek czy zmywarek. I z tych rozporządzeń wynika między innymi obowiązek producenta, żeby przez ileś lat, czasami to jest 7, czasami 10, zależy od tego, o jakim produkcie mówimy, żeby przez ileś lat udostępniać części zamienne, udostępniać dokumentację takim podmiotom, które będą świadczyły usługi dotyczące naprawy. I to jest jeden krok, który jest pewnie krokiem we właściwym kierunku. Z drugiej strony, w tym miejscu wchodzą przedstawiciele tych, powiedzmy, niezależnych usługodawców i mówią, no super, producenci będą to robić, ale będą to robić, powiedzmy, w ramach swojego gospodarczego ekosystemu. Będą to robić, umożliwiać te naprawy, ale w swoich autoryzowanych serwisach. I teraz, skoro pojawiają się te nowe rynki oparte na naprawie, no to my też chcemy kawałek tego tortu. No i tutaj pojawia się naprawdę potężne starcie interesów ekonomicznych. Popatrz na przykład na rynek, wychodząc z AGD, a wchodząc do motoryzacji, porównaj rynek niemiecki z rynkiem polskim. Rynek niemiecki, który jest no, siłą rzeczy znany z silnych producentów samochodów, którym oczywiście zależy na utrzymaniu tej pozycji również na rynkach ubocznych. Rynek polski, który jest rynkiem samochodów, powiedzmy, niejednokrotnie nie najnowszych, a co za tym idzie wymagających atencji i kolejnych części zamiennych. Nam będzie zależało na tym, żeby części zamienne były jak najtańsze i będzie zależało na tym, żeby zarabiać na częściach zamiennych. No i tutaj wchodzimy w naprawdę fascynującą i bardzo znaczącą kwestię ochrony części zamiennych w ramach praw własności intelektualnej. To, jakie strategie przyjmują producenci, żeby te części chronić, na przykład jako wzór przemysłowy, jako design. Jeżeli się okazuje, że w prawie własności przemysłowej, w tej części dotyczącej ochrony designów, trafia się wyjątek dotyczący części zamiennych, nie jakoś super szeroki, ale jednak pozwalający przywracać pierwotną postać produktu, no to jeśli nie drzwiami, to oknem mamy strategię umieszczania na przykład na częściach zamiennych znaku towarowego. I tutaj nagle wchodzi ci kolejne narzędzie, którym możesz próbować blokować obrót takimi częściami zamiennymi. W tym momencie jest przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawa Audi, gdzie polski sąd pyta, czy rzeczywiście i do jakich granic producent może, powołując się na ochronę znaków towarowych, zablokować dystrybucję części zamiennych. No i te przykłady idą dalej, no bo masz cały czas problem z ochroną oprogramowania komputerowego. Co z tego, że mogę coś naprawić, skoro wymaga to ingerencji w prawa wyłączne? A to jest z kolei problem taki, że od ponad 30 lat, jak uchwalono przepisy unijne dotyczące ochrony oprogramowania, tak na dobrą sprawę nikt ich nie ruszył i wszyscy boją się podchodzić na odległość długiego kija, bo to by wywołało nieprawdopodobną burzę polityczną. Dobrze. No i tak to sobie leci.
A co jeśli jestem konsumentką? Tak teraz znowu myślę, że miałam kiedyś, bo już nie mam, ale stary samochód właśnie po to, żeby móc go naprawiać łatwo i wszędzie, u każdego mechanika. Ale to z kolei było no, klimatycznie złe, że tak to jednym słowem określę. Ale wybory właśnie konsumentów są teraz w takim razie strasznie i coraz bardziej ograniczone. No bo jeśli kupię sobie nowy samochód, to muszę iść do tego dealera, który ma to wyłączne prawo to naprawić. I czy rozumiem, że ta konkurencja tych dealerów czy tych mechaników, którzy nie mogą dostać części zamiennych, bo są nieautoryzowani, konkurencji będzie coraz mniej z tego punktu widzenia patrząc. No ale to prowadzi do tego, że ktoś, kto jest takim konsumentem, który kupuje taki produkt, znów będzie szedł pewnie w jakieś omijanie tego.
Nie chciałbym też, żeby to, co mówię, było odebrane jako taka teza, że tej konkurencji będzie coraz mniej. To znaczy, gdybym miał się zakładać, to bym raczej podejrzewał, że powoli, ale jednak to wahadło będzie odbijało w stronę większej dostępności tych części zamiennych. A przynajmniej tak w tym momencie bym odczytywał komunikaty, które z jednej strony widzimy w sądach, to znaczy nie wiemy, co powie Trybunał Sprawiedliwości, na przykład w tej sprawie Audi, ale widać, do jakiego podejścia się skłania polski sąd. I polski sąd ewidentnie ma na myśli raczej takie pronaprawcze podejście, a nie proproducenckie. Jeżeli tutaj nie uda się, w cudzysłowie, zliberalizować tego rynku, no to jest pytanie o jakieś różnego rodzaju inicjatywy Komisji Europejskiej, żeby zmienić przepisy. I ja nie spodziewam się, że tutaj będzie tylko gorzej, jeśli już spodziewałbym się tutaj, że będzie lepiej. Natomiast to jest szalenie trudne do osiągnięcia przez to, że no, po pierwsze, regulacje, które to wymagają jakiejś interwencji, jakiejś zmiany, są z zupełnie różnych dziedzin. Nie chodzi tylko o to, że to są różne rynki, na których, a na każdym rynku masz specyficzne problemy, pewnie inaczej byśmy traktowali smartwatcha, inaczej będziemy traktować samochody. Z takiego czysto ekonomicznego punktu widzenia to są zupełnie inne światy. To jest problem tego, że te czynniki, o których mówiłem na początku, te czynniki, które decydują o tym, kto kontroluje dane urządzenie i to, co możesz z nim robić, one należą do zupełnie innych dziedzin prawa. W tym momencie na przykład jest dyskusja nad projektem rozporządzenia unijnego, które ma ułatwić dostęp do danych generowanych przez te urządzenia internetu rzeczy. I mniejsza o to, na ile to jest dobrze, na ile źle napisana regulacja, póki co chyba dominujący sentyment jest taki, że ona się nikomu nie podoba, ani tym, którzy by chcieli większego dostępu do danych, ani producentom, którym zależy na ograniczeniu dostępu. Nie widziałem jeszcze kogoś, kto byłby ewidentnie zadowolony z tego, ale załóżmy, że to przechodzi, to mamy jeden płotek usunięty z tego toru przeszkód, ale pozostają te wszystkie pozostałe i to, jak ambitny to jest cel, żeby przejść z takiej gospodarki opartej na wzroście na gospodarkę, w której wszystko krąży, jest niesamowicie, jest trudne do pojęcia, jeżeli tak zaczynasz wypisywać sobie, gdzie trzeba coś poprawić. A na to wszystko nakładają się nasze przyzwyczajenia. Wcześniej mówiliśmy o tym, że przychodzisz do sklepu, no i czego chcesz? Naprawy czy wymiany? Oczywisty odruch jest taki, że chcesz wymienić na nowe, bo nowe jest fajniejsze. I póki co europejskie prawo konsumenckie stoi po twojej stronie. Dlatego, że nawet aktualizowana 3 lata temu, czy napisana na nowo na dobrą sprawę, dyrektywa dotycząca sprzedaży konsumenckiej, która jest pisana już z myślą o tych połączonych urządzeniach, tam się pojawia osobne pojęcie dla potrzeb właśnie takich urządzeń, które bez dodatkowych treści cyfrowych nie są w stanie funkcjonować, ona cały czas opiera się na takim założeniu, że tobie jako konsumentce w pierwszej kolejności przysługuje roszczenie o przywrócenie towaru do zgodności z umową, a to może nastąpić przez naprawę lub wymianę i ty decydujesz. Teraz odejście od tego wymaga odzwyczajenia rzesz konsumentów od tego, do czego nas przyzwyczajano przez dekady, że to jest nasze święte prawo. I to jest wyzwanie co najmniej tak istotne jak zmiana przepisów.
Myślę, że nie tylko, że święte prawo, ale też, że nowe jest lepsze, to co powiedziałeś, dlatego, że stare się psuje. Po pierwsze jest nieaktualne, ale po drugie jesteśmy przyzwyczajeni od dekad, że właśnie po tych 2, 5, 10 latach
tak.
Ten sprzęt musi się zepsuć. Więc nie, no też myślę, że ja bym prosiła o nowe, dlatego żebym zakładała, że jak mi naprawią stare, to za 2 miesiące znowu u nich się będę musiała pojawić. Ale to wynika z tego, że do tego nas przyzwyczajono.
Tak. I to jest problem, którego no, samą zmianą przepisów w życiu nie rozwiążesz. Tutaj wymagana jest jakaś fundamentalna zmiana paradygmatu w ogóle naszego myślenia o gospodarce, o produktach, przyzwyczajeń. O ile wierzymy, że edukacja tutaj jest w stanie samodzielnie coś zmienić. Nie wiem, ja w swoim własnym życiu miałem jakiś taki moment przeistoczenia się z Szawła w Pawła co do niektórych kwestii ekologicznych, ale też nie będę udawał, że jestem w tym momencie, za przeproszeniem, świętszy od papieża, jeżeli chodzi o te kwestie, więc nie przeceniałbym znaczenia indywidualnych wyborów, no bo my sami nie jesteśmy w stanie zmienić systemu, w którym funkcjonujemy.
No dobrze, to co dalej?
Prosisz mnie o...
Przepowiednie na przyszłość. W tych podcastach robimy sobie to, tak profesor Brożek w pierwszym odcinku nazwał eksperymentem myślowym. I robimy sobie te eksperymenty.
To jest ten straszny moment dla mnie, kiedy ja powinienem się zmusić do optymizmu.
Było dość optymistycznie w tym odcinku, muszę przyznać. Myślałam, że będzie gorzej.
Nie, to znaczy ja przyznam się bez bycia, że ja jestem pod wrażeniem tego, jak szybko to hasło prawa do naprawy z czegoś, o czym wydawałoby się pisali nieliczni i o czym nieliczni krzyczeli sobie gdzieś w kąciku, przeistoczyło się w coś, co się pojawia w bardzo, powiedzmy, oficjalnych dokumentach unijnych. Czy to się rzeczywiście przełoży na jakieś fundamentalne zmiany? mam naprawdę duży problem, żeby to przewidzieć. Mam wrażenie, że jest już lepiej niż parę lat temu, no bo chociażby te rozporządzenia wykonawcze do dyrektywy EcoDesign wprowadziły tutaj pewne mechanizmy. Równolegle zresztą swoją drogą ta sama dyrektywa już też doprowadziła do pewnych zmian, na przykład jeśli chodzi o efektywność energetyczną, no bo są pewne fundamentalne wymagania, które muszą spełniać urządzenia od lodówek po serwery do centrów przetwarzania danych. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o którym rozmawialiśmy, to w tym momencie też są prowadzone prace na poziomie unijnym nad rozporządzeniem, które ma wprowadzić podstawowe wymagania dla różnego rodzaju podłączonych urządzeń, tak żeby to już nie było sprzedawane zupełnie na żywioł, bez żadnych aktualizacji, bez żadnych zabezpieczeń. Coś się dzieje, więc ja mam wrażenie, że jakbyśmy się spotkali za 5 lat powiedzmy, to zobaczymy krajobraz przynajmniej na poziomie prawnym, bardziej przyjazny, na prawie, powiedzmy, dłuższej przydatności do użycia takich urządzeń niż ten, który widzimy teraz, czy widzieliśmy jeszcze parę lat temu. Osobną sprawą jest to, czy to się wydarzy dostatecznie szybko, żebyśmy nie przekroczyli tych planetarnych granic jeszcze bardziej, no ale to już nie jest pytanie do mnie.
Po przeżyciu najcieplejszego października w Europie, chyba ever.
Jak na razie.
Jak na razie. To miejmy nadzieję, że nie przekroczymy i że to zadziała. Super. Dzięki wielkie za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A moim gościem dzisiaj był Bohdan Widła z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do usłyszenia.